przypominam, że jesteśmy na Bałutach i idziemy szlakiem bałuckich murali.
To jesteśmy w kolejnym miejscu, kolejny, właśnie Państwo pewnie nie słyszą, Max powiedział, ale dzidziuś.
Tak, to jest Abramek Koplowicz. On miał zaledwie 10 lat, jak trafił do getta w Łodzi. Trafił tutaj ze swoją mamą i ze swoim tatą. I to jest jedyne zdjęcie Abramka, jakie mamy. Tutaj Abramek ma 3 lata. Nazywał się Abramek Koplowicz. Abraham, tak naprawdę. Abraham Koplowicz, ale wszyscy na niego do dzisiaj mówią Abramek, bo jeszcze był Abramkiem, jeszcze był małym chłopcem. Jak Abramek miał 14 lat, to został wywieziony w 1944 roku do Auschwitz i tam zagazowany ze swoją mamą. To jest w ogóle niesamowita postać, bo Abramek był młodym poetą. Był niezwykle wrażliwym chłopcem i jak miał 10-12 lat, napisał przepiękne wiersze pod tytułem Marzenie. Ten wiersz jest takim wierszem symbolem, o którym bardzo wiele osób słyszało. On był przetłumaczony na 16 języków. Jest w każdym jednym Muzeum Holokaustu. Możecie znaleźć informacje o Abramku. A na okładce tego zeszytu narysował taki obrazek, widzicie?
Jest taki jakby takie dwie wieżyczki. Jest data 1944.
Rok, jak było zlikwidowane getto w Łodzi. Tutaj są rzeczywiście te dwie wieżyczki. To jest kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Bałutach. Taki wielki, jak wyjdziemy na Wojska Polskiego, to już widać te dwie wieże. Kojarzycie? Najwyższy punkt na Bałutach. I ten kościół był widziany z każdego miejsca tutaj. Tych bloków, które my tutaj widzimy, nie było. My jesteśmy teraz w takiej bardzo fajnej bramie. To też jest dowód na to, że czasami warto skręcić na Bałutach, zejść z głównych ulic, bo tutaj się kryją naprawdę niesamowite rzeczy. Ta kamienica, na której jest Abramek, ona jest oryginalna, jest prawdziwa. Już pamięta wojnę i pamięta getto i czasy przedwojenne. Abramek tutaj narysował te wieże kościoła, a tutaj widzicie, jest taki dziwny mały rysunek. To jest most nad ulicą Zgierską, który łączył dwie strony getta, ponieważ ulica Zgierska nie była w getcie. I Żydzi, żeby przejść z jednej strony ulicy na drugą, przechodzili przez taki bardzo wysoki most. Ten most, jak będziecie teraz szli ulicą, to musicie zwrócić uwagę, jak bardzo wysoko idą linie tramwaju, bo ten most był jeszcze nad tramwajem. Tam przejeżdżał tramwaj, także był naprawdę bardzo wysoki. To był taki bardzo charakterystyczny widok właśnie. Abramek to narysował i jego brat przyrodni, Lolek Grünfeld. Jak mówię o Lolku, to zawsze się uśmiecham, bo Lolek jest ocalałym, ma cudowną żonę, piękne wnuki, jest ich już kilkanaścioro. Jego jakby misją życia Lolka jest mówienie o Abramku. To dzięki niemu te wiersze Abramka są znane tak naprawdę na całym świecie. On nam właśnie udostępnił ten rysunek tak naprawdę, który zrobiliśmy w formie takiego pina na obchody tegoroczne. Rzeczywiście i tu jest jeszcze taki napis Litzmannstadt Ghetto. Wiecie, co to było Litzmannstadt?
Nie, coś po niemiecku.
Brawo. Litzmannstadt to jest niemiecka nazwa Łodzi. Niemcy w czasie II wojny światowej zmienili nazwę naszego miasta na Litzmannstadt. To jest na cześć generała Karla von Litzmana, który walczył w I wojnie światowej w bitwie pod Łodzią i był wielkim przyjacielem Adolfa Hitlera. I Hitler zmienił nazwę naszego miasta na Litzmannstadt. Stąd tutaj jest napisane Litzmannstadt Ghetto. Wiecie, że ulica Piotrkowska, czyli nasza główna ulica w Łodzi, wtedy była Adolf Hitler Strasse, a Plac Wolności Deutschlandplatz. I wszystkie nazwy ulic były niemieckie. I też na przykład ocalali bardzo często używają tej nazwy, nie mówią getto łódzkie, tylko mówią getto w Litzmannstadt albo Litzmannstadt getto, bo dla nich to są dwie różne światy. Pamiętają tą Łódź przedwojenną i potem była wojna i było getto i było Litzmannstadt. To nie jest to same miasto dla nich. Już wracając do Abramka, tutaj widzicie ten mural, który powstał 2 lata temu już. I ten wiersz Marzenie, który za chwilę, mam nadzieję, usłyszymy, rzeczywiście jest przepiękny. Pamiętajcie, jak będziecie tego słuchać, że Abramek umarł, jak miał 14 lat. Pisze o tym, o swoich marzeniach, o tym, co chciałby zobaczyć, na co czeka tak naprawdę. Przeczytasz nam?
Jak ja mieć będę 20 lat, zacznę oglądać nasz piękny świat, usiądę w wielkim ptaku motorze i wzniosę się wszechświata przez tworze, popłynę po frunę w świat piękny, daleki, popłynę po frunę przez morza i rzeki, chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem, się będę zdumiewał nad Nilem Eufratem, zobaczę sfinksy i piramidy w prastym kraju boskiej Izydy, przepełnę nad ogrom wody Niagary, kąpać się będę w słońcu Sahary, przez szczyt Tybetu, co w obłokach giną, nad cudną, tajemniczą magów krainą, a wydostawszy się pod skwarów mocy, będę szybował nad lodem północy. Przefrunę nad wielką wyspą kangurów i nad szczękami Pompeji murów, nad świętą ziemią zakonu starego nad, i nad ojczyzną Homera słynnego. Się będę zdumiewał nad pięknym światem, chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem.
Jakie miał marzenia?
No, żeby zwiedzić świat.
Chyba, żeby właśnie podróżować.
Ale miał też bardzo dużą wiedzę, prawda?
No, bo żeby wiedział na przykład, że tam o tych wodospadach takich jak na Niagara i te takie inne rzeczy, no to tak wtedy to pewnie nie było o tym uczone.
Jestem w ogóle ciekawy, skąd on tak dobrze pisał po polsku, skoro w czasach II wojny światowej nauka polskiego była bardzo... w ogóle karana.
Do końca tak nie było, bo musicie też pamiętać, że mówimy tutaj o mieszkańcach Łodzi, którzy byli Żydami, ale oni też byli Polakami, oni byli tutaj urodzeni. Pewnie większość z nich mówiła w języku jidysz, to jest język żydowski, ale mówiła też po polsku, jako drugim języku. Bardzo wiele osób mówiło też po niemiecku, bo w Łodzi bardzo dużo mieszkało Niemców i to był taki jakby język, którym się normalnie posługiwało na ulicy czy w sklepach. Także Abramek rzeczywiście miał wyjątkowy ten język polski, wyjątkową wiedzę, ale wiesz skąd? On czytał książki. To były te czasy, kiedy wiedzę się po prostu brało z książek i Abramek to po prostu uwielbiał. On czytał bardzo dużo, czytał różne książki w różnych językach i rozmawiał bardzo dużo ze swoim tatą, który mu pewnie jeszcze nie jedno podpowiadał, ale rzeczywiście w tamtych czasach nie było telefonów, komputerów, 49 programach w telewizji i po prostu dzieciaki czytały. A w getcie jeszcze tych książek było bardzo mało i książki były na wagę złota. Jeden z ocalałych nam powiedział, że to był jedyny moment, jak czytał, kiedy odrywał się od tej rzeczywistości, która jest dookoła. A rzeczywistość w getcie była straszna. Musicie sobie to trochę wyobrazić, jak są nawet małe dzieci, tak jak Abramek był zamknięty w getcie. On umarł w 1944 roku, w getcie był 4 lata. Wyobraźcie sobie, że nie miał co jeść. To jest tak, jak on dostawał jedzenie, kawałek chleba dziennie i taką zupę na zepsutych ziemniakach na przykład. I to było wszystko. A musiał pracować, do 1941 roku chodził do szkoły. To jest jedno, ten straszny głód, o którym pamiętają wszyscy, którzy przeszli przez łódzkie getto. A druga rzecz to jest brud. Nie było w getcie kanalizacji, nie było bieżącej wody. W związku z tym nie były takie momenty, że czasami przez 4 lata, przez 2, przez 3, w zależności od tego, jak ktoś miał szczęście, chodził w tych samych butach, w tych samych ciuchach, nie mył się, nie mył zębów. Jedna z pani nam powiedziała, że dla niej wyzwolenie. Poczuła się wolnym człowiekiem i w ogóle człowiekiem, jak pierwszy raz po 4 latach umyła zęby. To dla nas to jest w ogóle szok, no bo to jest coś normalnego, że się te zęby myje, czy ręce, czy buzie, czy bierze się prysznic czasami 2 razy dziennie. A to rzeczywistość w getcie była straszna. I tak jak w przypadku na przykład Abramka, to on rzeczywiście miał to szczęście, że miał książki. I te książki to była taka wielka odskocznia od tej rzeczywistości, która otaczała i dzieci, i dorosłych. Jedna z ocalałych, Halinka Elczewska, nam opowiadała, że chodziła na randkę ze swoim później mężem poznanym w getcie na Marysin, to niedaleko stąd, tam były łąki w getcie, najpiękniejsze miejsce, jedyne zielone miejsce tak naprawdę w getcie. I Halinka czytała przez cały ten czas jedną książkę. To było bardzo trudne i nawet niezrozumiałe dla niektórych. Dzisiaj Beniowski, Juliusza Słowackiego. Miała 92 lata i potrafiła całego Beniowskiego powiedzieć z głowy. Znała po prostu całą tą książkę na pamięć. Czytała ją tyle razy w tak strasznych warunkach, że powiedziała, że nigdy tego nie zapomni. Jak na YouTubie sobie wpiszecie Halina Elczewska, to jest taki filmik, jak ona cytuje taki przepiękny fragment z głowy. Absolutnie po tylu latach, po 70 latach bez problemu sięgała do tego Beniowskiego w swoich wspomnieniach.
Jak mówiliśmy o tych językach, to tutaj warto też wspomnieć, że mówi się teraz, że Łódź była miastem 4 kultur, bo mieszkali tutaj i Żydzi, i Polacy, i Niemcy, i Rosjanie.
To prawda. Fajnie, że o tym w ogóle powiedziałaś, bo my mówimy często też, opowiadając o Łodzi i o getcie, i o wojnie w ogóle w Łodzi, że Łódź nie była zniszczona w czasie II wojny światowej. I to jest prawda z jednej strony, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie jakieś zdjęcia ze zniszczonej Warszawy, jak nasza stolica była, wszystko trzeba było odbudowywać od początku, nawet Zamek Królewski przecież. Natomiast w Łodzi nie było takich zniszczeń. Łódź była tym miastem, którą Niemcy mieszkało tutaj bardzo dużo Niemców i oni rzeczywiście jakby nie niszczyli naszego miasta, poza jednym fragmentem. To może teraz ja wam zadam pytanie. Czy wiecie, dlaczego Park Śledzia nazywa się Park Śledzia?
Nie jestem pewna, bo ogólnie słyszałam, że tam trzymali ryby i śledzie.
Masz trochę rację, bo tam sprzedawano ryby. To był targ rybny. Tam wyobraźcie sobie to miejsce, takie jak każda jedna przecznica w Łodzi. Normalna zabudowa, normalne kamienice, do tego targ rybny, wielka synagoga, czyli taki żydowski dom modlitwy, ogromny. I tam sprzedawano ryby, stąd też ta nazwa Park Śledzia, która się tak bardzo utrwaliła wśród mieszkańców Łodzi, że to już chyba na zawsze tak zostanie, chociaż prawdziwa nazwa to jest Park Staromiejski. Rozmawialiśmy o Łodzi czterech kultur, bo mówimy, że nie było zniszczeń. Natomiast te wszystkie kamienice, które tam stały, były wyburzone. Niemcy stworzyli taki pusty, otwarty pas, taką łachę piachu tak naprawdę bez niczego, po to, żeby oddzielić bardzo wyraźnie tą część aryjską, czyli ulicę Piotrkowską, wtedy Adolf Hitler Strasse, od części gettowej. Oficjalnie był to też pas przeciwpożarowy. I tak naprawdę to i jeszcze dwa budynki w Łodzi były zniszczone. Reszta miasta została jakby bez zmian. Natomiast musimy sobie uświadomić, że Łódź straciła mieszkańców. Tak jak Julka powiedziałaś, my byliśmy miastem czterech kultur. 250 tysięcy Łodzian przed II wojną światową to byli Żydzi. 33% społeczeństwa naszego miasta, czyli co trzeci Łodzianin był Żydem. To naprawdę jest bardzo duża liczba. Jedna z większych w ogóle społeczności żydowskich w Polsce przed wojną była w Łodzi. I my tego nie mieliśmy po II wojnie światowej. Do dzisiaj tego nie mamy. Także Łódź straciła tak naprawdę znaczącą część mieszkańców swojego miasta i tego się niestety już nie udało odbudować, chociaż gmina żydowska w Łodzi jest. Wiecie, gdzie jest gmina w Łodzi?
Na Olechowie.
Gdzieś na Bałutach?
No tak, niedaleko.
Na ulicy Pomorskiej. Rzeczywiście tam jest piękny pałac, który jakby był wyremontowany, to był jeszcze piękniejszy. Ale tam gmina jest, była przed wojną, po wojnie wróciła i tam jest. Mamy rabina w Łodzi, przedszkole dla dzieci żydowskich, klub Laudera, czyli takie miejsce, gdzie Żydzi łódcy się też spotykają. Także ta społeczność żydowska jest. No ale pamiętajcie, 250 tysięcy przed wojną, a dzisiaj, jak myślicie, ile jest Żydów w gminie?
Ile?
500? 1000.
No Julka była bliżej, bo jest, mówi się, że około 150 osób. Widzicie tą różnicę? 250 tysięcy. Niestety Żydzi po II wojnie światowej już nie wrócili do Łodzi. Nawet ci, którzy przeżyli, są ocalonymi, to oni nie wrócili, bo nie mieli do czego wrócić. Tak jak tata Abramka na przykład. On przeżył obozy zagłady, obozy śmierci. Wrócił do Łodzi. Nie było tutaj już nikogo. Nikt nie został z jego rodziny. Jedyne, co zostało, to ten dziennik, te wiersze, utwory wybrane Abramka Koplowicza. I on zeszyt swojego syna, który Abramek ukrył, wziął ze sobą i oddał do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, gdzie jest największe i takie najbardziej znane muzeum Holokaustu na świecie. Tam też jest bardzo duży dział badawczy i tam się naprawdę można bardzo wiele o Holokauście dowiedzieć. I ten oryginał tego dziennika jest właśnie w Jerozolimie, w Instytucie Yad Vashem. Tata Abramka wyjechał po prostu z Łodzi, mieszkał w Izraelu i tam do dzisiaj mieszka Lolek Grünfeld, który ma 92 lata, jest bratem przyrodnim Abramka. Kiedyś opowiem o nim więcej, bo to jest niesamowita postać. Potem poznał piękną panią, którą się ożenił i właśnie Lolek Grünfeld został jakby jego drugim synem. Stąd Lolek ciągle mówi o swoim, może nie dosłownie przyrodnim bracie, ale tak go nazywa. Czuje, że Abramek jest jego bratem.
Mieli jednego ojca?
Mieli jednego ojca, może nie biologicznego, ale jakby Abramek i Lolek uważają, że to był ich wspólny tata. A ślub wzięli, słuchajcie, w 1946 roku, czyli zaraz po wojnie i się bardzo kochają do dzisiaj. To jest naprawdę, taka miłość się zdarza tylko w filmach chyba, jak się ogląda, to jak na przykład Lolek do nas dzwoni, i ja się pytam, jak Rachelka, to on mi ciągle mówi, że on ją tak strasznie kocha, że nie może bez niej żyć. I on nie przyjedzie do Łodzi, bo Rachelka się gorzej czuje. I bez siebie są nierozłączni, są od 1946 roku.
Lolek i Abramek byli razem w getcie z tym samym?
Byli razem w getcie, tylko się podobno nie znali. Nie poznali się nigdy. W getcie było 250 tysięcy osób. To jest bardzo dużo. Wiele osób się pamięta z tamtych czasów, bo pracowało razem, chodziło do szkoły. Oni jednak nie mieli kontaktu ze sobą w getcie, ale nałączyło ich rzeczywiście bardzo wiele wspólnych wspomnień. Gdyby się pewnie znali później, bo Abramek nie przeżył przecież wojny, to mieliby o czym rozmawiać.